Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko i zapraszam na 83. odcinek podcastu Ameryka z bliska. Dziś będzie o studniach prezydentury Joe Bidena. Demokrata został zaprzysiężony w styczniu na Kapitolu. Pierwsze 100 dni to zawsze okazja do podsumowań, to moment do zastanowienia, czy zmiana wyszła na dobre, czy nie. Dziś powiem wam, jak ten czas oceniają Amerykanie. Jak Biden wypada w sondażach, za co otrzymuje brawa, a za co jest krytykowany. O tym dziś w podcaście Ameryka z bliska. Serdecznie zapraszam. Sto dni prezydentury Joe Bidena. Czy to dobry czas dla Ameryki? W kongresie w czasie specjalnego wystąpienia Joe Biden mówił o działaniach swojej administracji. To pierwsze takie wystąpienie Joe Bidena na Kapitolu od chwili zaprzysiężenia.
Madam Speaker, the President of the United States.
Po raz pierwszy w historii USA za prezydentem w czasie takiego wystąpienia siedziały dwie kobiety. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i wiceprezydent Kamala Harris.
I have the high privilege and distinct honor to present to you the President of the United States.
Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło, bo wiceprezydentem zawsze był mężczyzna. Komentatorzy podkreślali wagę tej sytuacji. Ameryka zmienia się, mówili.
Madam Speaker, Madam Vice President. No president has ever said those words from this podium. No president has ever said those words. And it's about time.
Joe Biden mówił o studniach swojej prezydentury, walce z pandemią i kryzysem.
100 days since I took the oath of office and lifted my hand.
100 dni od objęcia urzędu, kiedy położyłem rękę na rodzinnej Biblii, odziedziczyłem kraj w kryzysie, największą pandemię stulecia, największy kryzys gospodarczy od czasu wielkiego kryzysu, największy atak na demokrację od wojny secesyjnej. Teraz, zaledwie po 100 dniach, mogę poinformować naród. Ameryka znów rusza naprzód.
America is on the move again.
Kiedy mówił te słowa, nad kongresem krążyły śmigłowce. Po szturmie zwolenników Trumpa na Kapitol budynek ma wzmocnioną ochronę, ale przecież wydarzenia na Kapitolu miały miejsce już ponad 100 dni temu. A wciąż dookoła Kapitolu jest ustawiony płot. Stacjonuje tam Gwardia Narodowa. Dodatkowe ogrodzenie jest też dookoła Białego Domu. Czego obawia się władza? Pytają przeciwnicy obecnej administracji. Z drugiej strony sceny politycznej słychać głosy, że do takiej sytuacji doprowadziła polityka Trumpa i to, w jaki sposób się wypowiadał. FBI mówi o zagrożeniu atakami ze strony rodzimych przestępców. Ale przyznam szczerze, że ja chciałbym już zobaczyć Waszyngton bez płotów. Tak jak kiedyś. Zarówno teren dookoła Kapitolu, jak i Białego Domu to doskonałe miejsce na spacer. Są to miejsca odwiedzane chętnie nie tylko przez turystów, ale i mieszkańców stolicy. W orędziu Biden stwierdził, że powiedział Władimirowi Putinowi, że USA nie będą dążyć do eskalacji, ale działania Kremla będą miały konsekwencje. Kolejny raz zadeklarował, że jest gotowy na współpracę z Rosją tam, gdzie jest wspólny interes, gdzie jest to możliwe. Prezydent USA powiedział także, że w rozmowie z chińskim przywódcą oświadczył, iż Waszyngton jest gotowy na rywalizację, ale nie chce konfliktu. Jednocześnie zamierza bronić amerykańskich interesów. Biden wyraził przekonanie, że odpowiedzialny amerykański prezydent nie może milczeć, gdy łamane są prawa człowieka. Zapewnił, że Stany Zjednoczone zamierzają utrzymać mocną obecność wojskową w regionie Indo-Pacyfiku oraz w Europie. Nie dlatego, by rozpocząć konflikt, ale by mu zapobiec, wyjaśnił. W swoim przemówieniu prezydent USA wezwał także kongres, by podniósł płacę minimalną do $15 za godzinę oraz przyjął postulaty dotyczące migracji. W wystąpieniu do połączonych izb kongresu Biden podniósł wiele tematów, wskazując m.in. na postęp w walce z koronawirusem i działania rządu na polu gospodarki. Podkreślił, że w USA podano ponad 200 milionów dawek szczepień przeciwko koronawirusowi, do czego zobowiązał się w marcu. Przypomnę, najpierw deklaracja była o 100 milionach dawek, później obietnicę zmienił Biden i podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej, właśnie 200 milionów. Jednocześnie gospodarz Białego Domu wzywał kongres do współpracy przy realizowaniu jego dalszych planów. zachęcał do przyjęcia proponowanych przez niego pakietów. Przypomnę, jeden z nich dotyczy wsparcia dla amerykańskich rodzin i rynku pracy. Drugi natomiast do rozbudowy infrastruktury. Biden kilka tygodni temu mówił o tym, że chce zmienić oblicze Ameryki. Mówił o potrzebie remontów dróg, mostów, tuneli. Każdy, kto był chociaż chwilę w Stanach Zjednoczonych i podróżował amerykańskimi drogami, no to wie, że tak naprawdę ta infrastruktura jest w opłakanym stanie. To nie jest tak, że tu jest wszystko idealnie. To tak nie jest, to tak nie wygląda. Infrastruktura jest naprawdę w fatalnym stanie. I to widać gołym okiem. Wystarczy spojrzeć na przykład na tunele, które są w Nowym Jorku, które prowadzą, ale też i na mosty. Apelował też o opodatkowanie największych firm, zwracając uwagę, że pandemia pogłębiła nierówności. Te nierówności w Stanach Zjednoczonych też widać gołym okiem. Opowiedział się, tak jak to deklarował w kampanii, za ograniczeniem dostępu do broni palnej i podniesieniem płacy minimalnej do poziomu $15 za godzinę. Wszystkim działaniom administracji przewodzić będzie jedna zasada: kupuj amerykańskie. Zobowiązał się Joe Biden. Dolary z amerykańskich podatków będą przeznaczane na zakupy produktów z Ameryki, wykonanych w Ameryce, z miejscami pracy w Ameryce, wyjaśnił. Nie ma powodu, dla którego łopaty turbin wiatrowych nie mogą być budowane w Pittsburgu zamiast w Pekinie, powiedział prezydent. Kojarzycie te słowa? Dla mnie brzmią znajomo. America first, można powiedzieć, czyli Ameryka przede wszystkim, można rzec. Tylko trzeba pamiętać, że to było hasło Donalda Trumpa. Ja wiem, że pewne podobieństwa w polityce mogą być, ale tutaj w zasadzie, gdyby dodać temu trochę inny ton, to powiedziałbym, że są to słowa Donalda Trumpa. To Trump mówił właśnie o produkowaniu w USA. Tu widzę naprawdę pewne podobieństwa, chociaż no nie można odbierać prawa Bidenowi do głoszenia podobnych haseł, tylko że też trzeba pamiętać, że czasem, kiedy takie rzeczy mówił Donald Trump, no to był ostro krytykowany. Choć politycy używają innych słów, to akurat w tej kwestii widzę no duże podobieństwa. Pod koniec przemówienia Biden wyraził przekonanie, że autokraci nie wygrają, a przyszłość należy do Ameryki. Joe Biden wzywał polityków do współpracy.
So let's begin to get together. God bless you all and may God protect our troops. Thank you for your patience.
Tak zakończył swoje przemówienie. Z uwagi na restrykcje spowodowane epidemią koronawirusa, na sali obecnych było tylko jakieś 200 osób. Większość kongresmenów oraz ministrów oglądało przemówienie w telewizji. Senatorzy demokratów przeprowadzili wśród swojej grupy losowanie o to, kto mógł wysłuchać przemówienia na żywo, a republikanów obowiązywała zasada kto pierwszy, ten lepszy. Minęło 100 dni. Biden, jak każdy polityk, ma swoich zwolenników i przeciwników. Jest dobrze oceniany za walkę z pandemią, pozytywnie oceniane są jego działania w kwestii gospodarki, jednak zbiera wiele negatywnych opinii za to, jak radzi sobie na przykład ze sprawami dotyczącymi kryzysu imigracyjnego. Poparcie dla Bidena wynosi 60%, tak wynika z sondażu portalu Politico. Amerykanie w większości pozytywnie oceniają jego działania na polu gospodarki oraz zwalczania epidemii. Krytyczni są wobec prezydenckiej polityki dotyczącej imigrantów. Za pierwsze 100 dni prezydentury 85% demokratów i 44% wyborców niezależnych przyznaje Bidenowi notę A lub B, czyli dwie najwyższe. Tak wysoko ocenia gospodarza Białego Domu jedynie 14% republikanów. Ogólnie wśród badanych przez Politico Biden cieszy się zaufaniem na poziomie 60%. To o 12 punktów procentowych więcej niż mógł liczyć po swoich pierwszych 100 dniach jego poprzednik republikanin Donald Trump. Demokrata jest wysoko oceniany za działania mające na celu ograniczenie epidemii koronawirusa, za co chwali go 67% ankietowanych. Dobre zdanie o polityce prezydenta w tym obszarze ma co czwarty republikanin. Większość ankietowanych w sondażu Politico pozytywnie ocenia działania gospodarza Białego Domu dotyczące gospodarki, rynku pracy, ochrony klimatu, nierówności rasowych, służby zdrowia czy edukacji. Najsłabiej przywódca USA wypada w kwestii imigracji. Jedynie 13% badanych daje mu tu najwyższą ocenę A, a 19% B. Tak niskie oceny związane są z bezprecedensowym napływem migrantów, w tym nieletnich z Ameryki Środkowej na południową granicę USA. Służby graniczne skarżą się na niewystarczające środki, zbyt małą pomoc federalną, a tymczasowe ośrodki dla migrantów są przeciążone. Do sprawy oddelegowana została wiceprezydent Kamala Harris, która powtarza, że do rozwiązania problemu potrzeba cierpliwości. No ale czas się tym problemem zająć na poważnie. Tu w sprawie sytuacji na granicy trzeba obiektywnie powiedzieć, że amerykańskie media łagodniej traktują Bidena. Kiedy narastał kryzys na granicy z Meksykiem za czasów Donalda Trumpa, media publikowały ciągle szokujące zdjęcia z pogranicza. Przodował w tym CNN. Dziś można zrobić podobne zdjęcia i one są dostępne w internecie, ale media jednak w większości, media amerykańskie, unikają tego tematu. Nie ma co ukrywać, że administracja Joe Bidena jeszcze długo może mówić głównie o sprawie epidemii i ratowaniu gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią. Ale nie ucieknie od innych tematów. Z każdym tygodniem będzie Bidenowi trudniej unikać tematu pogranicza, a jeżeli będzie tak postępował, to na pewno poparcie zacznie dla niego spadać. Pierwsze 100 dni stanowi ważną cezurę dla amerykańskich prezydentów. To czas ocen i podsumowań ich pierwszych decyzji w Białym Domu oraz budowania na tej podstawie przewidywań, jak może wyglądać dalsza polityka. To w tym okresie Franklin Delano Roosevelt położył podwaliny pod Nowy Ład, program wielkich reform ekonomicznych, którego celem było przeciwdziałanie skutkom wielkiego kryzysu z lat 1929-1933. Ze względu na to, jak mocnym wstrząsem dla amerykańskiej gospodarki była pandemia, nie brak porównań do lat 30. XX wieku. W okresie kryzysu Biden opowiada się za szeroką interwencją rządu. Podpisał wart 2 biliony dolarów pakiet na czas COVID-19 i proponuje kolejne przewidujące wsparcie dla amerykańskich rodzin oraz rozbudowę infrastruktury. Do wyjścia z kryzysu konieczne jest całkowite otwarcie gospodarki, możliwe jedynie przy opanowaniu sytuacji epidemicznej. I tutaj nie ma się co oszukiwać. Z walki z koronawirusem Biden uczynił główny punkt swojej kampanii, a także pierwszych 100 dni w Waszyngtonie. Objąwszy najwyższy urząd w państwie, demokrata szybko podjął działania, między innymi wprowadzając obowiązek noszenia maseczek w trakcie podróży międzystanowych czy pośrednicząc w rozmowach między firmami farmaceutycznymi. Za rządów 78-letniego demokraty z Delaware znacznie przyspieszył program szczepień. Biden obiecywał wpierw 100, a później 200 milionów zastrzyków w 100 dni swojej prezydentury. Kiedy to mówił, niektórzy zastanawiali się i mówili, przecież to niemożliwe. Obietnice te zostały spełnione. Ponad połowa dorosłych Amerykanów jest już po przynajmniej pierwszej dawce preparatu przeciwko koronawirusowi. W Stanach Zjednoczonych życie powoli zaczyna przypominać to sprzed epidemii, a nowe wytyczne władz głoszą, że osoby zaszczepione nie muszą zakładać maseczek na świeżym powietrzu. Bill de Blasio, burmistrz Nowego Jorku, zapowiedział, że 1 lipca otwiera się całkowicie Nowy Jork. Kilka dni temu byłem w Las Vegas w Nevadzie. Tam już w zasadzie życie wygląda jak przed pandemią. Turyści wrócili do Las Vegas, hotele są zapełnione, pełne są bary, restauracje, kasyna. Ludzie chodzą w maskach, ale też nie wszyscy. Las Vegas zaczyna ponownie żyć. Las Vegas zaczyna zarabiać. Miejmy nadzieję, że tak będzie w każdym innym amerykańskim mieście. W pierwsze 100 dni swojej prezydentury Biden podpisał 42 rozporządzenia wykonawcze. Jak wylicza portal radia NPR, demokrata zmienił aż 62 decyzje podjęte przez swojego poprzednika Donalda Trumpa. Wśród nich jest m.in. wstrzymanie procesu wycofywania USA ze Światowej Organizacji Zdrowia i powrót Stanów Zjednoczonych do paryskiego porozumienia klimatycznego. Jeżeli interesują Was Stany Zjednoczone, to oprócz tego, że nagrywam podcast, oprócz tego, że przygotowuję relacje, które są na antenie radia RMF FM i radia internetowego rmf24.pl, to także pokazuję Stany Zjednoczone i życie w Stanach Zjednoczonych na Instagramie. Więc jeżeli chcielibyście widzieć, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, co dzieje się w stolicy USA, to serdecznie zapraszam. Instagram, moje konto wyszukacie, wpisując moje imię i nazwisko, Paweł Żuchowski. Każdego dnia filmiki, Instastories, to jest to miejsce, gdzie znajdziecie właśnie najróżniejsze historie z USA. Także najświeższe informacje ze Stanów Zjednoczonych. Serdecznie zapraszam na moje konto na Instagramie. Zapraszam też, byście sięgnęli po książkę Ameryka i my, jeżeli interesują was USA. Książka Ameryka i my to jest książka, którą napisałem razem z Lidią Krawczuk, dziennikarką RMF Classic, prywatnie moją żoną. Piszemy o USA przez pryzmat wydarzeń, które relacjonowaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Zabieramy was na Oscarową galę, zabieramy was do Białego Domu, zabieramy was na huragan i opowiadamy, jak relacjonuje się uderzenie huraganu. Jest wiele ciekawych informacji. Nie, to nie jest przewodnik po USA. To nie jest książka przepełniona wieloma danymi, twardymi danymi statystycznymi. Nie. To jest książka pokazująca Stany Zjednoczone przez pryzmat właśnie wydarzeń, które relacjonowaliśmy. Możecie dowiedzieć się o rzeczach, o których generalnie się nie pisze. Piszemy o miejscach, do których od tak wejść sobie nie można. Wchodzimy tam my, bo mamy dziennikarskie akredytacje. Serdecznie zapraszam. Książka Ameryka i my. Więcej o niej przeczytacie na stronie www.amerykaimy.pl. Na dzisiaj to wszystko. Paweł Żuchowski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.